każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, godzina 10 na zegarach, właściwie już po 10, a więc czas na dyskusję w naszym studiu gorzowskich polityków. Dzisiaj w następującym zestawieniu Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Maciej Buszkiewicz, przewodniczący SLD w Gorzowie.
Nowej Lewicy, panie redaktorze.
Nowej Lewicy.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
Pan Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody. Dzień dobry panie dyrektorze, proszę bardzo, to jest mikrofon, troszeczkę bliżej siebie. Jesteśmy już zatem w komplecie, jeśli chodzi o nasze zestawienie. Tematów dzisiaj nie brakuje, zacznijmy jednak od tematu, którym rzucił cały Gorzów i to niestety nie będzie sympatyczny temat, biorąc pod uwagę weekend. Dzisiaj jest pogrzeb chłopca, który zginął tragicznie w centrum miasta, mówimy o wypadku komunikacyjnym. Szczegóły o tym mówiliśmy przez cały tydzień. Chciałbym potraktować ten przypadek bardzo, tą tragedię, o wiele szerzej. Chciałbym porozmawiać na temat tego, jakie może przynieść konsekwencje, czy może przynieść zmiany. Wiemy o planach, jeśli chodzi o zmiany w przepisach. Czy one coś dadzą? Zaostrzone kary, bardzo zaostrzone kary, finansowe i nie tylko, bo także w konsekwencji utrata samochodu. Co możemy zrobić, żebyśmy się czuli bezpieczniej? Nie tylko na drogach, jak się okazuje, ale również i na chodniku. Maciej Buszkiewicz, zacznijmy od Lewicy.
Panie redaktorze, zacznę od tego, że rzeczywiście ogromna tragedia się wydarzyła w Gorzowie i tu kondolencje dla rodziców. No, nie wyobrażam sobie, co musi czuć ojciec, który był przy tym wszystkim i widział to na własne oczy. Także taka trauma z pewnością zostaje do końca życia. Natomiast jeżeli mówimy o karach, ja myślę, że tu nie wysokość kary, tylko jakby ich nieuchronność. To jest klucz. Tutaj o czym mówię? Myślę chociażby o tym, że wiemy, że są w Polsce chociażby święte krowy, które jeżdżą bez prawa jazdy. Takim osobom często nic się nie dzieje. Mieliśmy przykład chociażby ostatniego reportażu, który się ukazał, jednego z doradców wojewody opolskiego, który naście lat jeździł bez prawa jazdy, wielokrotnie zatrzymywany przez policję i nic mu się nie działo. Natomiast jak w końcu trafi na policjanta z krwi i kości, który go zatrzymał, który wdrożył jakby procedurę, wpisał do systemu, że takie zdarzenie miało miejsce, to się okazało oczywiście, że tam z czasem była sprawa, stanęła na wokandzie. Natomiast tego policjanta niestety w służbie mundurowej już nie ma, bo zapłacił za to, że miał taką odwagę głową i tu o takich rzeczach też musimy pamiętać.
Dobrze, a nieuchronność kary, na przykład taka suma, że grzywna, wysokość jej maksymalna, to już nie 5 tysięcy, ale 30 tysięcy złotych. Czy takie sumy mogą zrobić wrażenie, takie kwoty? Konfiskata auta także.
Konfiskata auta dla kogoś, kto jedzie swoim samochodem i nie ma prawa jazdy, do rozważenia oczywiście, jak najbardziej. Tylko panie redaktorze, ja zawsze jestem przeciwny, tak jak podkreślałem, jest to wielka tragedia, natomiast jestem zawsze przeciwny działaniem pod wpływem impulsu. Wszyscy jesteśmy wzburzeni oczywiście o tej sytuacji, każdy...
Ale mówimy tutaj o konkretnych pomysłach, tak, które powstały jeszcze przed tą tragedią.
Natomiast to zawsze wszystko powinno być wydyskutowane na takie, jeżeli mówimy o jakichś znaczących zmianach w przepisach, to zawsze trzeba miesięcy wspólnych działań, bo to nie jest tylko tak, że rząd ma monopol na wiedzę. To muszą być szerokie konsultacje, również z opozycją. I wtedy możemy mówić o jakichś zmianach.
Mm-hmm. Sebastian Pienkowski, ja mam wrażenie, że nie ma takiego politycznego klimatu, że często politycy, mówimy tutaj o wszystkich frakcjach, no boją się zaostrzyć kary, bo narażają się na jakby gniew kierowców.
Tak, uważam, że to jest wina klasy politycznej, również Prawa i Sprawiedliwości, że nie zaostrzamy tych przepisów. W końcu premier Zjednoczonej Prawicy Mateusz Morawiecki powiedział wyraźnie, że samochód jest takim samym narzędziem przestępstwa jak nóż, jak pistolet, jak inne rzeczy, którym popełnia się zbrodnie. I to, co się stało, jest po prostu zbrodnią i to trzeba nazwać po imieniu. I w końcu wiem, że część Polaków będzie zbulwersowana tym, co mam nadzieję za chwilę wejdzie, z tego co wiem, 1 grudnia. Czyli nowe przepisy. I tutaj mam odmienne zdanie, że oczywiście nieuchronność kary się liczy, ale to ona będzie wynikała tylko i wyłącznie z sprawności organizacji państwa, której niestety nie możemy się dopracować tak, jak byśmy chcieli i pewnie jeszcze długo będziemy nad tym pracować. Bo tym fundamentem, żeby to działało, są sądy, a państwo wiecie, jak sądy działają na tle innych krajów europejskich. Już nie mówię tylko o tym, jak obywatele w Polsce o tym mówią, ale porównując pewne statystyki na tle krajów europejskich, to mimo, że mamy najwięcej sędziów, to mamy najwolniejsze procedury i ta kara w Stanach Zjednoczonych, proces ludzi, którzy zrobili piramidę finansową w 2008 trwał 9 miesięcy, człowiek skazany na 135 lat, jak dobrze pamiętam, u nas każdy proces, jak nie 3, to 10 lat. W związku z tym, jeżeli tego nie poprawimy, to nie będzie problemu. Ale uważam, że zaostrzenie kar musi być, bo zawsze na tych 10 statystycznych czy 100 Polaków tych 85 czy 90 się zastanowi, a jak się nie zastanowi i pierwszy raz zostanie skutecznie ukaranych, to drugi raz na pewno przemyśli sprawę. Więc po pierwsze, jest to nasza wina, bo nie traktujemy samochodu jako narzędzia zbrodni, a powinniśmy. I to premier Morawiecki wyraźnie powiedział. I tego się trzeba trzymać i te kary muszą wejść. Bez względu na, nie wiem, straty polityczne, ludzie będą narzekać, ale to musi wejść. Ten przypadek jest bardzo drastyczny, to już jest kolejny drastyczny przypadek, bo niestety wśród nas są ludzie nieodpowiedzialni i przypadek nie wyeliminujemy tego.
Przypadek z wczoraj, o którym informowaliśmy. Pan podróżował 200 na godzinę, ponad 200 na godzinę w miejscu, gdzie można było jechać 50 na godzinę, zatrzymany przez grupę gorzowskich policjantów Speed, tą część gorzowską. Powiedział, że nie czuje prędkości, kiedy go zatrzymano. Że nie
tutaj jeszcze możemy to rozwiązywać i to pewnie z czasem nadejdzie, bo już są pewne rozwiązania techniczne, tak? Czyli nie uruchomi się samochodu, gdy się jest po alkoholu, ponieważ samochód będzie miał czujniki, które wyczują alkohol. Nie przyspieszy się, ponieważ satelita, jeżeli będzie w komputerze jakieś algorytmy, nie pozwoli na to. I oczywiście niestety prawdopodobnie sami sobie to zrobimy, tak? Że przez brak odpowiedzialności będziemy musieli, czy zaostrzymy kary, sprowadzimy taką technologię, która nam nie pozwoli używać tego samochodu niezgodnie z przepisami. No i do tego niestety będziemy czystety dążyć, ponieważ jesteśmy nieodpowiedzialni, więc nie wszyscy oczywiście, no ale te wypadki, które się zdarzają, te tragedie, trzeba traktować jak zwykłe zbrodnie i tych ludzi mocno karać, tak jak za zwykłe zbrodnie.
Radosław Rudowski, Platforma Obywatelska.
Ja myślę tak, że rzeczywiście rozmawiamy o tym temacie w kontekście tego śmiertelnego wypadku w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast ja chciałbym właśnie też uniknąć pewnych emocji w związku z tym związanych. I tutaj nie może być też tak, że każda tego typu tragedia będzie wywoływać temat, który od lat jest na agendzie. Od lat jest na agendzie. I to nie jest tak, że te kary nie były zwiększane, nie były rygoryzowane, tylko problem polega na tym, że rzeczywiście, mimo iż podnosi się tutaj, powiedzmy, progi finansowe i tak dalej, to jak się okazuje, nie na wszystkich to działa. I tak będzie zawsze. I tak będzie zawsze. Ja myślę, że problem jest zdecydowanie szerszy. Niektórzy, zwłaszcza osoby, które zajmują się tą tematyką, mówią wprost, że system karania jest dosyć selektywny. Nie ma pewnego automatyzmu w karaniu, ale też no, mamy do czynienia z pewnym symetryzmem. I teraz no, można powiedzieć, że...
To czy jesteśmy bezsilni właśnie?
No właśnie tu jest problem. Jak do tego podejść? Ja na przykład uważam, że powinno się to na przykład już zacząć na etapie w ogóle szkolenia kierowców i dopuszczania ludzi do egzaminów na prawo jazdy. Ale z drugiej strony też, powiedzmy sobie to wprost, no, mamy różnego rodzaju modele, na przykład w Skandynawii, gdzie na przykład właśnie wysokość tej kary jest uzależniona na przykład od statusu majątkowego osoby, która na przykład dokonała jakiegoś wypadku. I teraz rzeczywiście to
dla
jest kwestia...
Dla jednych będzie to dotkliwa suma 5 tysięcy, dla innych w ogóle, prawda?
Dla innych w ogóle, oczywiście. Poza tym też popatrzmy na to, jakiego rodzaju samochody, jeśli chodzi o liczbę lat jeżdżące, są w Polsce. No więc na przykład, jeżeli gdzieś ktoś spowoduje wypadek jakimś tam, jak mówimy umownie, szrotem, tak, i zabierze mu się to też może w tym momencie w ogóle tego nie odczuć, tak?
No dobrze,
także
pojawiły się...
Ja powiem jedno. Mówi się o tym od lat. uważam, że trzeba rozmawiać i wdrażać pewne mechanizmy, również takie zaostrzające, rygoryzujące te konsekwencje właśnie tych wypadków, ale jedno jest pewne. Jeżeli nie będziemy w tym momencie świadomie edukować kierowców, jeżeli też, to powiedzmy sobie to wprost, po młodych ludziach widać i na przykład jak latem czasami państwo gdzieś na większych ulicach, na obrzeżach miasta, rondach się wybieraliście albo byliście świadkami, jak młodzi ludzie samochodami urządzają sobie wyścigi,
Kilka takich grup zostało zablokowanych przez gorzowską policję właśnie w te wakacje.
I co proszę państwa, co roku jest ten problem i on dalej wraca, tak?
Czyli, jednej takiej akcji czyli, kilkaset aut.
Czyli okazuje się, że tych ludzi nic nie uczy, nic do nich nie trafia.
No a teraz wyobraża sobie pan, że zabieramy te wszystkie samochody i konfiskujemy? Czy to rozwiązuje problem? No rozwiązuje w jakimś sensie.
Straciły
dowody. Gdzie? Oczywiście, że rozwiązuje. Dobrze. Trzeba konfiskować samochody i koniec.
Panowie, bo tutaj w naszym studiu mamy także gości radnych, więc jest taki przykład. Wcale nie trzeba spoglądać do Skandynawii. Jest taki przykład miasta w Polsce, Jaworzno. Był problem przez jeszcze 12 lat temu. Kilkanaście osób rocznie ginęło na drogach Jaworzna. W końcu znalazł się odważny urzędnik w Urzędzie Miasta, zrobił plany zmian infrastruktury, które wprowadzono nie za jakieś bajeczne sumy, zdołano je wprowadzić. Przez 20 miesięcy w tym samym mieście nie było żadnego wypadku śmiertelnego. I to są bardzo proste metody.
Ale u nas też tak się dzieje, mamy program Bezpieczny
Gorzów.
Jak
patrzę na
Rondo
Górczyńskie, to chyba nie ma pośpiechu.
Ale w wielu miejscach udało się na przykład ograniczyć właśnie takie możliwości dla kierowców.
Jasne.
Które w tym momencie są doświetlenie przejść dla pieszych, różnego rodzaju właśnie przeszkody na drogach, więc taka możliwość jest, tak? Ale to zupełnie inny temat niż ten, o którym mówiliśmy wcześniej.
Ale właśnie załatwia problem, o którym mówiliśmy. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Przede wszystkim w imieniu pana wojewody chciałbym złożyć szczere kondolencje rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego chłopca. Dzisiaj odbywa się pogrzeb, także tutaj oddajmy mu cześć. Był młodym człowiekiem, zginął, jeszcze nie poznał życia. Czy tak jak tutaj powiedział dzisiaj pan Sebastian Pieńkowski, czy w lipcu powiedział to wprost pan premier Mateusz Morawiecki, został zamordowany, bo takie słowa też padły. Pamiętamy wszyscy, impulsem do podjęcia decyzji o zaostrzeniu kar dla kierowców, w tym kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, bo tych jest wiecznie za dużo. Pamiętacie panowie to zdjęcie, słynne zdjęcie strażaka, który niósł chłopca po tragicznym wypadku, gdzie pijany kierowca zamordował rodziców w wypadku. Tak? To jest jedno, co świadomość kierowców jest podstawą. Ich wyszkolenie, przygotowanie do jazdy to nie tylko umiejętność obsługi samochodu, czy skrzyni biegów, czy trzymanie kierownicy, to kwestia przewidywania i wyobrażania sobie tego, co może na drodze być. Ale wszyscy tutaj, mam nadzieję, mamy już jakiś czas prawo jazdy i wiemy, że 100 km na godzinę w mieście to jest zdecydowanie za dużo i stwarzamy niebezpieczeństwo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w trakcie swojej już ponad 5-letniej kadencji przeznaczył ogromne środki finansowe na poprawę infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tych środków jest bardzo dużo, ale to nie wystarcza, to za mało. Trzeba dołożyć drugi element, czyli tutaj wzmocnić te kary. Jeżeli mówimy o zmianie stawek, no to też pamiętajmy, że minimalna płaca w ciągu tej 5-letniej kadencji urosła już prawie dwukrotnie i te kary też muszą być adekwatne, ale sama kara to za mało. Przede wszystkim samo świadomość kierowców. Apelujemy do wszystkich kierowców, aby jeździli spokojnie, przewidywali, dbali o innych uczestników ruchu. To jest podstawa, aby w przyszłości uniknąć takich tragicznych obrazków, jakie oglądaliśmy w ubiegłą niedzielę.
No właśnie, apele to jedno. Drugie, ja powrócę jeszcze do tego Jaworzna. Urzędnicy w Jaworznie mówili, że nie ma co liczyć na rozsądek kierowców. Trzeba po prostu ograniczyć ich prędkość poprzez odpowiednie ułożone drogi, czyli ciasne ronda, ciasne ulice, które wbrew pozorom pokonuje się płynniej niż na przykład dwupasmowe drogi i szybciej. Maciej Buszkiewicz, chciał pan adwocen.
Adwocen, trzy szybkie informacje. Tutaj pan Karol Zieleński mówi o tym, że bo już widzę, taka jest moda w Prawie i Sprawiedliwości. Wszystko się tłumaczy tym, że płaca minimalna, że w sumie zarabiamy więcej, tylko koszty życia wzrosły więcej. Dużo w związku z tym, jakby to nie jest argument, że dlatego możemy płacić większe mandaty. Co do alkoholu, pełna zgoda, jestem absolutnie wielkim przeciwnikiem. Natomiast to, co mówił kolega Pinkowski, ja się zastanawiam, jak to będą te samochody działać, jak ja wsiądę za kierownicę trzeźwy, natomiast będę wiózł kolegów z imprezy, czy ten samochód mi odpali, czy będę mógł ich odwiózć.
To już jest kwestia natomiast, techniczna.
Natomiast a propos wyroków i nieuchronności tak. kary, czytałem sporo komentarzy po tym postem, chociażby czy u państwa, czy w innych mediach, jakie są, co myślą właśnie mieszkańcy Gorzowa o tym, tak? I oprócz tego, że oczywiście wszyscy mówili w tym samym tonie, co my, że to jest ogromna tragedia, wszyscy mówili tak, no 12 lat, największa kara. Dostanie, weźmie dobrego adwokata, dostanie 6, za dobre sprawowanie wyjdzie po 4. Dlaczego mówię właśnie o nieuchronności i o wysokości też kary, żeby nie było tak, że rzeczywiście ta osoba po 3 czy po 4 latach wyjdzie. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, mówiłem, że to powinno być, takie zmiany powinny być szeroko dyskutowane. Dlaczego się nie... Takie programy są bardzo rzadko, chociażby w telewizji publicznej, która zajmuje się opozycją zamiast edukacją mieszkańców.
Do meritum, bo dlaczego, mamy jeszcze kilka tematów.
Dlaczego nie mówimy bardzo często właśnie o tym, że 50 km na godzinę, jakie w przypadku potrącenia pieszego, jakie są tego skutki i że zwiększanie tej prędkości nawet o kolejnej 5-10, jaka to jest dużo większe okay. szkoda może wystąpić.
Ale mówimy, przy wypadku, są kampanie, tak, widzimy reklamy, widzimy w blokach reklamowych w telewizji, kampanie rządowe też.
Przed zmianami powinniśmy pokazać ludziom, zmieniamy, ponieważ takie i takie są okoliczności.
Codziennie na TVP Info 23:45 jest program Pirat Drogowy, to jest pokazany. Codziennie, panie radny.
Ja wiem, ja oglądam. Ja śpię, bo rano wstaję do pracy.
Ja wstaję o 5 i oglądam.
Radosław Rudecki.
No cóż, każdy z państwa ma inny zegar biologiczny, ale pora faktycznie niefortunna. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy tak uporządkowali naszą dyskusję, jeśli chodzi o nowelizację przepisów dotyczących prawa drogowego, to konfiskata samochodu była projektowana pod kątem właśnie jazdy po pijanemu w momencie, kiedy groziło albo doszło do tak zwanej katastrofy w ruchu lądowym. Proszę mnie ewentualnie sprostować, ale ten przepis nie znalazł się w tej nowelizacji, on dopiero będzie planowany w przypadku nowelizacji kodeksu karnego.
W każdym razie, jeszcze musimy poczekać, aż prawo wejdzie w życie. Panowie, przejdźmy do innego tematu, całkiem innego, więc trochę inne nastroje. Ministerstwo Sportu powraca. No i mamy informacje, jeszcze nieoficjalne, że wiceministrem sportu zostanie poseł z naszego województwa, pan Łukasz Mejza. Jak komentowane to jest tutaj na północy województwa? Zacznijmy może od Prawa i Sprawiedliwości, Sebastian Pienkowski. Czy to są jakieś nadzieje większe związane z tym, czy nie wypada mówić o jakichś większych nadziejach?
Znaczy, no, to jest rzeczywiście sytuacja, mówiąc oględnie, polityczna. Polityka jest dziedziną życia czasami zaskakująca, tak? No bo przecież znamy historię pana Łukasza Mejzy.
Najmłodszy radny, tak? W Zielonej Górze, w Radzie Miasta.
Tak,
w historii,
startował z list PSL jako samorządowiec niezależny i dzisiaj będzie reprezentował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tak, cieszę się, że wraca Ministerstwo Sportu, bo rzeczywiście zawsze uważałem, że powinno być, bo ta dziedzina życia jest bardzo istotna dla struktur państwa. A koledze Łukaszowi życzę wszystkiego najlepszego, no bo rzeczywiście on jako bezpartyjny samorządowiec nie do końca jest politykiem, tak? Ma swoje poglądy, chciał zostać posłem, udało mu się to zrobić. Dzisiaj mamy arytmetykę w Sejmie taką, a nie inną, w związku z tym w ramach politycznych roszad takie rzeczy są normalne w polityce. Życzę panu Łukaszowi wszystkiego dobrego i uważam, że my jako klasa polityczna czy jesteśmy z PO, z SLD, czy z Prawa i Sprawiedliwości, powinniśmy się cieszyć, jeżeli ktoś z Lubuskiego, bez względu na barwy polityczne, zostaje wysokim urzędnikiem, czy ministrem, czy wiceministrem, ponieważ no, zawsze minister służy dla całego kraju, ale myślę, że to lubuskie serce tam mu głęboko bije i zawsze będzie się z podwójną uwagą przyglądał sprawom lubuskim. Będąc w Warszawie, też z tyłu głowy zawsze miałem jako zastępca dyrektora generalnego lubuskie w sercu i na te problemy zwracałem również uwagę.
Nie mówiąc, że nieprzypadkowo, prawda?
Więc tu cieszę się, że Lubuszanin zostanie, tak? Bo jeszcze nie został wiceministrem. To są nieoficjalne. Jeżeli tak będzie, no to na pewno pogratuluję panu posłowi.
A pytanie jest zasadne, bo przecież powstają obiekty sportowe w Gorzowie. Tutaj ta infrastruktura zmieni się całkiem, więc pewnie będziemy chcieli mieć tutaj ciekawe wydarzenia sportowe i tak dalej. W tym kontekście także cieszy chociażby wybór Sebastiana Świderskiego na szefa polskiej siatkówki. W końcu człowiek z Gorzowa. Radosław Rudowski.
No i to jest bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o pana Sebastiana Świderskiego i to, że to jest zawodnik, który tutaj się szkolił, dojrzewał siatkarsko i szedł już w dobrej formie jako rozpoznawalny reprezentant kraju z naszego Gorzowa. Natomiast, no cóż, powiem tak, dyzmizm wiecznie żywy. Nikodem Dyzma i jego duch unosi się coraz bardziej nad właśnie polską rzeczywistością i polskim życiem publicznym wydaniu Zjednoczonej Prawicy. Ja powiem tak, no cóż, nie tak dawno, dobrych parę miesięcy temu mieliśmy w tym momencie włączenie Ministerstwa Sportu do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i mieliśmy takie fajne, egzotyczne, jak dla mnie, połączenie sport do tego.
Dzisiaj, ale co się okazuje? Takie połączenie mieliśmy, przepraszam, w Urzędzie Miasta, prawda? Mieliśmy Wydział Kultury
dobrze,
i Sportu.
Ale już nie mamy, panie redaktorze, i to też między innymi po wielu zabiegach, które w tym momencie temu...
To dobrze, że nie mamy, czy źle?
Dobrze, że Wydział Sportu w tym momencie jest wydzielony. Natomiast powiem tak, jeśli chodzi o to ministerstwo, no to tak, oczywiście ministrem pan Bortniczuk. Do jakiej partii, z kim niedawno pan Bortniczuk przed odejściem Gowina współpracował? No z Gowinem, prawda? No dzisiaj został w tym momencie wierny Zjednoczonej Prawicy i ja to rozumiem, szanuję, no ale oczywiście trzeba zapłacić cenę, że został. No to ceną jest to, że będzie Ministerstwo Sportu. Jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, poseł, wicepremier, do nominacji dojdzie jak najszybciej, uwzględniając proces legislacyjny potrzebny na wydzielenie resortu. No więc będziemy w tym momencie mieli kolejny jak gdyby taki punkt dotyczący zmiany naszej administracji rządowej.
Ale środowisko sportowe summa summarum jest zadowolone, że powstaje, czy wraca ministerstwo.
Okej, dobrze. Niech będzie zadowolony i myślę, że z nowego pana wiceministra też będzie zadowolone.
Lubuskie?
Myślę, że ironizuję, panie redaktorze, ja ironizuję. Pan Mejza, jakbym miał się zapytać, no to kto to jest? No ja wiem, że był gdzieś tam radnym najmłodszym, był w sejmiku i tak dalej. Startował do Sejmu z list PSL-u. No zdradził PSL, krótko rzecz ujmując, bo to nawet ja nie rozumiem, jeżeli ktoś startuje na przykład, tak jak jedna z posłanek, która startowała z list Lewicy, a dzisiaj zasiliła właśnie klub, od jakiegoś czasu już zasiliła klub parlamentarny właśnie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to ja takich ludzi nie rozumiem. To naprawdę trzeba nie mieć kręgosłupa ideowego, żeby tak się zachowywać. Natomiast, panie redaktorze, ja jeszcze nie skończyłem, dobrze, proszę, widzę pana zniecierpliwienie w tym, co mówię.
Dlatego, że wiadomości się zbliżają, proszę.
Ale ja jeszcze tylko dokończę jedno. No o tym, jakim posłem jest pan Mejza, niech świadczy fakt, że tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęła się dyskusja o tym, że może być brany pod uwagę jako wiceminister, to wtedy nagle objawił się w ciągu jednego dnia z kilkudziesięcioma interpelacjami. Z tym, że 16 z nich było tej samej treści, a dotyczyło różnych w tym momencie województw. Od taka klasa, od taki poziom, od taki potencjalnie wiceminister. Nie wiąże z nim żadnych kompletnie nadziei.
Karol Zieleński.
Aktywność posła Mejzy w Sejmie względem Platformy Obywatelskiej na pewno nie wywoła entuzjazmu ani tutaj, ani w Sejmie. Dość barwny język, trzeba to panu posłowi oddać, którym obnażał pewne zachowania.
On siebie przede wszystkim tym językiem obnażał.
No tak, ale tutaj też ładnie zdiagnozował posłów Platformy Obywatelskiej. Na razie czekamy na nominację. Prezydent wręczy nominację, będzie kolejny wiceminister z województwa lubuskiego. Życzymy mu dużo, dużo sukcesów na tej ścieżce. Brakuje głosów zapraszamy
w Sejmie, dlatego bierzecie każdego, nie patrząc na jakość.
A co do sportu?
O jakości to panie radny, to rozmawiajcie we własnym gronie. Tutaj po stronie rządu Mateusza Morawieckiego jest ona bardzo wysoka. A jeżeli chodzi o sport?
Ministerstwo
sportu. Tak, raporty NIK możemy przejrzeć i zobaczymy, jaka jest.
Możemy przejrzeć.
Przepraszam, Karol Zieleński, proszę bardzo.
Przepraszam.
Tak, Ministerstwo Sportu powinno być osobnym resortem, tak jak to było, taka jest nasza historia. Sport jest bardzo ważny dla Polaków, wszyscy interesujemy się sportem, powinno to funkcjonować, także myślę, że to dobry ruch. Mimo, że minister Gliński, że było to takie bardzo duże ministerstwo, świetnie się odnajdywał w tej roli. To człowiek, który świetnie czuje sport. To też trzeba zaznaczyć.
Maciej Buszkiewicz i za chwileczkę judoka z czarnym pasem.
Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sportu, to tutaj się zgadzam. Bardzo dobrze, że powstało. Bardzo często sport był przez wiele rządów traktowany trochę po macoszemu. Mieliśmy Ministerstwo Edukacji i Sportu, było Ministerstwo Sportu i Turystyki, to o czym wspominał kolega Wróblewski, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ten sport był, jeżeli był chociaż trochę sam, to zawsze był potem do czegoś przyklejany. Jak widać, nie tylko na szczeblu rządowym, natomiast dobrze by było, żeby rzeczywiście to Ministerstwo Sportu powstało i się ostało w takim kształcie jak najdłużej, bo wiemy, że każda zmiana, wchłonięcie czy powstanie jako samodzielnego bytu, to się wiąże ze zmianami właśnie. Kolejne trzeba wydzielać kolejne departamenty, zmienia się struktura organizacyjna, to też powoduje stratę czasu. Bardzo dobrze,
kosztuje,
dokładnie. Jeżeli chodzi o Łukasza Mejzę, tutaj akurat jedno ma wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością. Jak był radnym sejmiku, to atakował ciągle koalicję rządzącą razem z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym tutaj jedna cecha wspólna jest. Natomiast rzeczywiście poszedł z list PSL-u i zdradził partię, z którą szedł do wyborów. Czy będziemy mieli pożytek? No, tutaj pokazywał chociażby przykłady znowu kolega Wróblewski a propos interpelacji, które, jak to niektórzy powiedzieli, hokus pokus, szary mary i nagle 40 interpelacji w ciągu jednego dnia, gdzie większość to jest ten sam, ta sama treść dla różnych województw. Nie będziemy mieli pożytku z niego. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość szuka w tej chwili kolejnych głosów w parlamencie, w związku z tym kupują.
Nie ma tu wspólnego mianownika, że lubuskie.
Nie, panie redaktorze, ponieważ ja myślę, że tak jak w piątkę tutaj siedzimy w tym studiu, każdy z nas ma wyższe kompetencje do tego, żeby być wiceministrem sportu, z tym różnicą, że nie jesteśmy posłami tak jak pan Mejza. Natomiast przepraszam,
okej, okay, dobrze, to bo dostawiamy
już nie
kropkę.
Mamy czasu, tak?
Ale jeszcze zdanie odwrotne.
Ja krótko, bo tu panowie z Nowej Lewicy czy z Platformy bardzo chętnie nas atakujecie, ale nie pamiętacie, że w polityce liczy się skuteczność. To ja przypomnę, że ludzi mało interesuje, kto jest ministrem sportu, liczy się to, co do regionu spłynie. Więc ja przypomnę, że za 8 lat rządów Platformy do Gorzowa trafiły na 3 orliki 900 tysięcy złotych, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości i żaden obywatel w Gorzowie nie wymieni ministra czy wiceministra z nazwiska, trafiły dziesiątki milionów złotych na halę, na stadion lekkoatletyczny, na remont Słowianki w sensie wentylacji, na budowę boisk na Stylonie, więc no proszę się nie licytować, nie krytykować, tylko w polityce liczy się skuteczność i w stosunku do tej skuteczności jesteście po prostu zdystansowani kilka okrążeń i wstydzę się, że tak poruszacie temat, tak plujecie na nas, a nie potraficie wykazać w swojej skuteczności, jak rządziliście, więc przypominam o naszej skuteczności, jak my rządzimy.
To próby inwestycje w trzecią ligę hokeja.
Dokładnie. Zresztą pani już jest chyba w innej partii, tak?
Radosław Rublewski.
To ja powiem tak, szkoda czasu na licytowanie się tutaj.
No tak, bo nie macie argumentów, to jest jasne.
właśnie ja z kolegą Pinkowskim, moim kolegą z Rady Miasta, parę lat temu się licytowałem, w cudzysłowie licytowałem, nie licytowałem się, tylko wielokrotnie udowadnialiśmy, jak wyglądały też środki, które przyszły do województwa lubuskiego za czasów rządów PO-PSL. I to jest dla mnie dyskusja zamknięta, bo tu nie dojdziemy do porozumienia w tym momencie. Mhm. Natomiast no, powiem tak, jedno jest pewne. W momencie, kiedy Ministerstwo Sportu było likwidowane i przechodziło do Ministerstwa pana Glińskiego, uzasadniano to koniecznością uszczuplenia administracji, minimalizowania kosztów, oszczędnościami i tak dalej. W momencie, kiedy pali się grunt pod nogami, kiedy właśnie taka, powiem tak, taka polityka niemalże z Republiki Bananowej właśnie obowiązuje dzisiaj, to jest standard niestety Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, to Ministerstwo Sportu wydzielamy, tworzymy nowe i dajemy ją osobom, których do końca nie znamy, nie wiemy, ale musimy zaakceptować i musimy tak mówić dla dobra właśnie Bantustanu i Bananowej Republiki.
I jedno zdanie, panie dyrektorze, a propos tego, czy pamiętamy, kto był ministrem sportu, w jakich latach, ja sobie przed programem odświeżyłem, żeby spojrzeć na te nazwiska i z jednym się zgadzam, nie mieliśmy ręki i nie mieliśmy szczęścia jako Polska do ministrów sportu, bez względu na to, z jakiej partii politycznej pochodzi.
Wojciech Olejniczak, kiedy zostawał ministrem sportu, ile miał lat?
A to było już dosyć dawno, panie.
Aleksander Kwaśniewski chyba jeszcze młodszy był.
Chyba jeszcze.
Ale to było tak bardzo dawno, że nie
pojechał na olimpiadę.
Kończymy tą część naszego programu.
Ale były sukcesy w sobie.
Wracamy, nasi goście wracają do państwa po wiadomościach w Radiu Gorzów.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy do dyskusji w naszym studiu Gorzowscy Politycy. Przypomnę, Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Witam po przerwie. Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Witam.
Witam.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Witam ponownie.
Witam. Maciej Łuszkiewicz, przewodniczący Nowej Lewicy w Gorzowie.
Dzień dobry.
Witamy. Witam. Drodzy Państwo, teraz kolejny temat, którym przez tydzień, który obserwowaliśmy przez tydzień. Chciałem powiedzieć, że żyliśmy, chociaż to właśnie jest złe sformułowanie. W każdym razie sprawdzamy, co dzieje się cały czas na wschodniej naszej granicy. Sejm w międzyczasie poparł budowę muru na granicy z Białorusią. Mniej więcej oszacowano koszt tego przedsięwzięcia 1,5 miliarda złotych. Czy to jest infrastruktura, która nas ochroni naszą wschodnią granicę? Czy te środki można byłoby przeznaczyć w inny sposób? Jak wzmocnić wschodnią granicę? Tutaj chyba jest wspólny mianownik z Unią Europejską, bo słyszymy, że no tak, jesteśmy przecież flanką również i Unii Europejskiej, więc wzmocnienie granic jest konieczne. Co dalej właśnie z tym wątkiem? Karol Zieleński.
No zdecydowanie polska granica z Białorusią jest równocześnie granicą Unii Europejskiej. Tutaj pan prezydent Łukaszenka tak mocno rozwinął handel ludźmi, że musimy stosować nadzwyczajne środki. To, co do tej pory wystarczało, czyli świetna praca Straży Granicznej i patrole, to teraz nie wystarczają. Tak dużo ludzi próbują Łukaszenka i jego służby przerzucić do Polski. Że
ten szlak się zaczyna blokować, prawda? Już na Białorusi widać ten problem.
To jest problem Białorusi. Jeżeli sprowadzali do siebie ludzi bez planu dla nich, żeby zostali na Białorusi, no to jest ich problem, niech tego nie robią, niech nie handlują ludźmi, bo tak po prostu nie wolno robić. To jest naruszenie wszelkich standardów. Przerzucanie tych ludzi do Polski, którzy ci ludzie też nie chcą pozostać w Polsce. Oni nie mają takiego zamiaru. Widzieliśmy to na filmikach. Charakterystyczne okrzyki Germany, Germany. Tutaj też i w Polsce się niestety zdarzały. Ale mam nadzieję, że faktycznie ten mur, fizyczna obrona przed tą jednym z elementów wojny hybrydowej będzie skuteczny, poprawi nasze bezpieczeństwo.
Ale czy to tylko ten środek nam zapewni bezpieczeństwo? Nie. Mówimy o wspólnym froncie, prawda, z Unią Europejską, o tym, że to powinny być także działania dyplomatyczne, polityczne?
Oczywiście, to tutaj jest jeden z elementów działania w zakresie polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej państwa są podejmowane. Mamy pierwsze sukcesy, jak chociażby zaprzestanie lotów z Egiptu do Mińska. ale przede wszystkim ta sytuacja, wpływ na tą sytuację, na nasze bezpieczeństwo, na tak wysoki poziom tego bezpieczeństwa, to jest świetna praca Straży Granicznej. Tutaj wyrazy szacunku dla całej służby i szczególnie ostatnio bardzo duże uznanie dla pani rzecznik prasowej, pani podporucznik Michalskiej Straży Granicznej, która bardzo skutecznie komunikuje się ze społeczeństwem. Równocześnie ciągle apeluję, aby Straży Granicznej nie włączać w bieżącą walkę polityczną i do tego apelu też się przełączam. To jest nasza służba, służba państwa. Robią świetną robotę i niech robią to dalej. Mhm.
Jest też apel środowiska dziennikarskiego, żeby jednak ten pogląd był trochę szerszy, tak? Żebyśmy no nie musieli na pani rzeczniczce właśnie, tylko i wyłącznie.
Pani rzecznik robi świetną pracę, natomiast media różne w Polsce są i ilość fake newsów, które się pojawiło, tak? Zdjęcia chociażby tej dziewczynki, która rzekomo miała leżeć w lesie, a była już od dawna w ośrodku, to powoduje pewną tutaj nieufność do rzetelności przekazu, tak? To też pani rzecznik Służby Straży Granicznej informują w sposób należyty o tym, co się dzieje na polskiej granicy i ta wiedza nam wystarcza.
Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica.
Panie redaktorze, mam wątpliwości co do tego muru, ponieważ wszystkie mury, które były budowane na granicach, często potem upadały. Prawo i Sprawiedliwość bardzo wspierały Donalda Trumpa i biły mu brawo, jak budował mur na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. I widać, że od niego biorą przykład też. Ten mur też niewiele dał, wręcz nie, no, przeciwnie.
Dużo,
także to,
dużo zmienił. Tą tak, statystyka procentowo zmniejszył się procent nielegalnego przekraczania granicy meksykańsko-amerykańskiej, czyli jednak ten płot...
A o ile się zmienił?
W porównaniu do poniesionych nakładów...
16%?
W porównaniu do poniesionych nakładów to moim zdaniem to...
To co jest pieniądze ważniejsze, czy ludzie?
Maciej Buszkiewicz, proszę dokończyć wątek i za chwileczkę panowie będziecie
mogli się ustosunkować. Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj musimy patrzeć pod tym kątem właśnie, kto tam jest na tej granicy, że tam są często właśnie dzieci i trzeba patrzeć pod względem humanitarnym. Ja nie uważam, że nie twierdzę, że tych ludzi nagle wszystkich trzeba przyjmować do Polski. Natomiast w pogodę, jaką mamy, kiedy są temperatury w nocy, jakie są, żeby zadbać o to, żeby tym osobom nie było tam zimno, żeby mieli co zjeść i czego się napić.
Konwój humanitarny dalej stoi na granicy Polski, nie został wpuszczony przez władze białoruskie. Tam jest żywność i leki.
To może go wpuśćmy od strony polskiej i wtedy
nie
będzie.
On stoi po stronie polskiej.
I wtedy nie będzie problemu. Natomiast mamy tam cały czas stan wyjątkowy i rząd polski zapewniał nas przed pierwszym wprowadzeniem stanu wyjątkowego, że to nam bardzo dużo da. No jak widać nie dało. Tutaj pan dyrektor mówi o fake newsach. Gdyby tam stały media, tak jak mówiłem niedawno, żeby to były media akredytowane, które miałyby tam dostęp. Może by i tych fake newsów nie było, tylko mielibyśmy prawdziwe informacje, a nie tylko te, które nam przekazuje rząd lub które nam przekazuje Łukaszenko, ponieważ tam media białoruskie mają dostęp i to część informacji mamy pewnie stąd.
Sebastian Pienkowski. Dostęp do informacji rzetelnej to jest podstawa.
Jestem przerażony tymi słowami opozycji, bo rozumiem, że opozycja chce zdobyć władzę, no bo każda opozycja w każdym kraju chce zdobyć władzę, ale jeżeli budujemy jakąś wspólnotę, państwo, silne struktury, to musimy przyjąć jakiś fundament. Dzisiaj ten populizm ocierający się więc o zdradę interesów narodowych no jest przerażający. Tak, mocne, bo jakbym pana zapytał, co dla pana jest najważniejsze, to pan powie, że rodzina pewnie. Tylko nie wiem, czy pan sobie uświadamia, bo to wszyscy Polacy tak powiedzą, że nie obroni pan tej rodziny w momencie, gdy nie będzie miał pan silnego instrumentu. A tym silnym instrumentem jest państwo, w którym pan żyje, czyli państwo polskie w tym przypadku. I jeżeli wy dzisiaj podkopujecie autorytet wojska, plując na nich, jeżeli absolutnie podkopujecie, wy jako opozycja, czyli Platforma, tak, która co dzisiaj taki oficer Policji, Straży Granicznej, co on sobie ma pomyśleć, narażając życie i zdrowie dla nas w momencie, gdy Platforma na przykład weźmie władzę. No, będą mnie rozliczać za to, że służyłem ojczyźnie, tak? I broniłem rodziny pana posła A i B. W związku z tym albo wy macie krótką wyobraźnię, albo brakuje wam wiedzy, co ochroni wasze rodziny. Nie wiem, czy się historii uczyliście, czy nie, bo rodzinę obroni tylko silne państwo, a wy je właśnie próbujecie burzyć tylko po to, żeby przejąć władzę. To jest niespotykane, to jest wręcz haniebne i trzeba to wyraźnie powiedzieć. Na szczęście Polacy to widzą, tylko ta część Polaków, która moim zdaniem, no niestety, nienawiść przysłania wszystko do tego rządu, powoduje, że stracicie zdrowy rozsądek. Więc ja apeluję, przyłączcie się do tego, żeby chronić nasze rodziny, chronić nasze państwo, budować silny fundament silnego państwa, bo bez tego popadniemy w anarchię. No, jak pan może z lewicy mówić, że biedne dzieci, bezbronne, ja się z tym zgodzę, ale wy jesteście za aborcją, jeszcze bardziej niewinne ludzi chcecie mordować w łonie matki i no ja wiem, i wy... Platforma kazała dzieciom jeść szafi mirabelki, my wprowadziliśmy program 500+, my ograniczyliśmy ubóstwo wśród dzieci i wy dzisiaj się użalacie nad fake newsami, o których wspominał pan dyrektor. To jest niewyobrażalne, co wy wyprawiacie. Zastanówcie się, bo przykro mi to powiedzieć dla was, no nie wygracie w ten sposób wyborów, plując na własne państwo, na własne wojsko, na własną Straż Graniczną.
Dobrze, wróćmy do decyzji parlamentu, przypomnę pytanie. Odniosę się, panie rektorze, i tak dalej.
Odniosę się do tego, co pan mówi, jak najbardziej merytorycznie się odniosę i oczywiście odniosę się do tego, co tutaj mówił pan Sebastian Pienkowski. Mój kolega Sebastian znany jest z tego, że on ma jak gdyby dużą, bujną wyobraźnię i zwłaszcza w takich sprawach mówi takim patosem i tak dalej, co oczywiście nie znajduje pokrycia w żadnych faktach. Otóż, panie kolego Sebastianie, drogi Sebastianie, Platforma Obywatelska nigdy, ale to nigdy nie stanęła przeciwko Wojsku Polskiemu, nie stanęła przeciwko Straży Granicznej. I jeżeli gdziekolwiek, po każdej stronie, różne zdarzają się sytuacje związane z jakimiś słowami, zachowaniami, ale nigdy nie było tak, że Platforma Obywatelska stanęła przeciwko służbom mundurowym. Tam, gdzie należy krytykować, trzeba krytykować pewne zachowania.
A z tą torbą z IKEA kto biegał?
Biegał poseł i w tym momencie...
A z jakiej partii?
Nie z jakiej partii, tylko z naszego klubu. I proszę też być uczciwym i przypomnieć sobie, albo też koledze podeślę, jakie były informacje dotyczące między innymi też oceny takich zachowań. Również ze strony naszych władz, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. I powiem jeszcze tak, że właśnie to jest ta sytuacja, kiedy mówimy, właśnie takie patetyczne, mocne słowa padają, a my mówimy o pragmatyzmie. No, odnoszę się teraz do drutu kończącego.
Panie redaktorze, pragmatyzm polega na tym, że w mediach społecznościowych wasz poseł pisze: wpuśćcie wszystkich, później sprawdzimy. Dobrze. No to jest wasz pragmatyzm.
A propos pragmatyzmu, eksperci mówią, dobrze, kiedy pójdzie w świat informacja, że jest szczelna granica, nie będzie chętnych.
To jest jasne jak słońce, ale nie dla pojechać.
Ja powiem tak, jeśli chodzi o tą szczelność granicy, przypomnę, że ten stan wyjątkowo już jest przez kilkanaście tygodni. On nie rozwiązał żadnego, tak naprawdę, jak się okazuje, problemu. Natomiast jeśli chodzi o teraz przegłosowane właśnie rozwiązanie dotyczące budowy nowych zapór, nowego muru, które kosztować będzie 1,6 mld w tym momencie, to tak naprawdę chciałbym tutaj powiedzieć, że w większości wyłączono w tym momencie stosowanie różnego rodzaju przepisów związanych z naszym prawem, a więc prawo budowlane, wodno, ochrony środowiska, prawo geodezyjne, kartograficzne, o planowaniu przestrzennym i ochronie gruntów. I ja powiem tak, ja nie mam zaufania, właśnie nie mam zaufania po różnego rodzaju aferach respiratorowych, po aferach z wyborami kopertowymi, po wielu, wielu różnego rodzaju tego typu zachowaniach rządu PiS-u, który mówi, że wydaje mi 1,6 mld złotych, a nie będzie tak naprawdę tutaj żadnej kontroli, żadnego nadzoru i nie będzie obowiązywać prawo. Poza tym jeszcze jedna kwestia, co też było w trakcie debaty sejmowej podkreślane. W tych przepisach nie ma dokładnie określone, na jakiej linii granicznej będzie w tym momencie ustawiona ta zapora. Tak? Oczywiście jeden z ministrów, minister Wąsik, mówił, że to dotyczy odcinka polsko-białoruskiej granicy, ale w przepisach tego nie ma. W jaki sposób będzie to usytuowane od granicy, przy granicy? To są ważne pytania. A najważniejsza rzecz w tym momencie, jeżeli tutaj wyłączamy w tym momencie przy tak dużej kwocie kwestie dotyczące stosowania podstawowych regulacji prawnych obowiązujących w naszym państwie, to ja w tym momencie boję się, jestem zatroskany i mówię to wprost, Sebastianie, nie ufam w tym momencie Prawu Sprawiedliwości, jak zostaną dobrze wykorzystane te środki.
To ad vocem Sebastian Piekarski, Wony i za chwilę Maciej Buszkiewicz.
No, Platforma mogła zgłosić poprawkę, jak widziała niedoskonałości w projekcie ustawy. Nie zgłosiła, z tego co wiem. W związku z tym już jest w Senat, chyba teraz będzie się tym zajmował, oczywiście pewnie 30 dni, no bo bezpieczeństwo dla was nie jest najważniejsze.
Nie pewnie, tylko ma do tego prawo.
No ale może to robić szybciej, ze względu na bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Oczywiście jak znam historię działania Senatu pod rządami marszałka Grodzkiego, na pewno potrwa to maksymalnie 30 dni, w związku z tym jest to działanie na szkodę Polski. I oczywiście, no szkoda, że pan radny Wróblewski nie jest posłem, bo by zgłosił te poprawki. Dzisiaj byśmy mieli doskonalszą ustawę. Ja rozumiem, że nie macie do nas zaufania, my też nie mamy do was, no ale parlamentaryzm na tym polega, że siedzimy w jednej izbie i musimy się dogadywać, czy chcemy tego, czy nie. Mhm. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pieniądze mają teraz wtórne znaczenie. Tyle adwocem.
Maciej Buszkiewicz.
Adwocem do kolegi Pieńkowskiego, ponieważ mówił, że lewice, że tutaj nie mamy, że atakujemy służby mundurowe, Straż Graniczna, wojsko, żandarmeria wojskowa, bo z całą pewnością...
Mówiłem o Platformie, także o sobie nie mówię.
W związku z tym jakby oczywiście te osoby tam wykonują kawał dobrej i bardzo ciężkiej pracy. Jedyny kto, ja pamiętam taką sytuację, jedyny kto miał wątpliwości i rozwiązywał komórkę służb mundurowych w policji do walki z mafiami kibolskimi, to chyba było Prawo i Sprawiedliwość akurat po wyborach, jak
no
wygrało.
No i panie radny.
Natomiast jeszcze jedno, bo może jak już tak bardzo skręca prawie, że tak Prawo i Sprawiedliwość bardzo dba o to, żeby ten elektorat Konfederacji był bardzo blisko nich, bo Konfederacja wyrasta im po prawej stronie za bardzo, to może się odniosą jakoś do słów pana Bąkiewicza, który mówił: rzućcie niebieskie szmaty, pójdzie do nas, do domu i zacznijcie myśleć. Volksdeutsche was prowadzą. Za 10 lat będziecie krzyczeli Deutschland. Czy chcecie homo małżeństw? Czy chcecie adopcji dzieci przez homoseksualistów? Czy chcecie migrantów, no którzy będą w meczu wysadzali?
Możemy następne dwie godziny, panie redaktorze. Następne dwie godziny możemy się przerzucać.
Ktoś wspierał pana Bąkiewicza i dawał mu pieniądze.
Pan z ulicy coś powiedział i teraz ja mam się do tego odnosić. No okej, no to nie jest w porządku. Jeżeli pan gra takimi argumentami, to ja panu też przypomnę, bo pan mówi oczywiście o błędach policji, ale to za was była afera Starachowicka, gdzie minister ostrzegał bandytów, że będą aresztowani, więc niech pan czasami miarkuje i sobie przypomni, co wy robiliście, jak rządziliście.
Jeśli chodzi o ten temat. Jeszcze jeden temat, który jest tematem rozwojowym, który widzi już Unia Europejska, bowiem Komisja Europejska zaprezentowała w środę zestaw propozycji dotyczących reagowania na wzrost cen energii. Rosnące światowe ceny energii są dla Unii poważnym problemem. To jest jednoznaczne stanowisko. Wśród pomysłów jest częściowe płacenie rachunków osób, tych najbardziej potrzebujących, szczególnie dotkniętych kryzysem, oraz tymczasowe obniżenie stawek podatkowych. Co dalej, bo rzeczywiście jest to problem, no chyba już nawet nie tylko Unii Europejskiej, ale światowy, wywołany po części tym, co się dzieje z gospodarką w trakcie pandemii jeszcze, niestety. Radosław Wróblewski.
Problem, który narasta właśnie w okresie popandemicznym, rzeczywiście...
Chciałbym, żeby to był okres popandemiczny, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy popandemicznym.
No, umówmy się, że najgorsze rzeczy mamy prawdopodobnie za sobą. Tak? I mówimy też o życiu gospodarczym i w tym momencie widzimy wyraźnie, że to takie przebudzenie gospodarki światowej w tym momencie, bo o tym trzeba już mówić, no wywołuje też perturbacje dosyć istotne, co wynika na przykład z różnego rodzaju sytuacji związanych z ceną na przykład ropy, z ceną gazu na rynkach, giełdach światowych i w tym momencie no, to też przebija się na nas. No, każdy konsument, nie tylko w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale jest w stanie w tym momencie to odczuć pewno.
To jest właśnie wioska globalna, prawda?
To się no tak to jest właśnie tak, no, jesteśmy światem zglobalizowanym, tak? Te sytuacje no, związane są na przykład, też pamiętamy kwestie dotyczące handlu, między innymi z Chinami, przecież Chińczycy na przykład rozbudowują swoją flotę handlową w tym momencie, chcąc na przykład uniknąć ewentualnych perturbacji, kiedy jakiś statek zablokuje jakąś kolejną zatokę na szlakach komunikacyjnych.
A z kolei więc w Europie myśli się o fabrykach, prawda, które by uwolniły nas od jakby Chin, tak?
No, powiem tak, coś takiego jak kwestia pandemii, czyli kwestia zdrowotna dotykająca ludzkość w skali globalnej, będzie miała znaczące być może skutki właśnie w sferze też gospodarczej, ekonomicznej tych rozwiązań, więc naprawdę ta rzeczywistość jest nieprzewidywalna i trudna. Natomiast oczywiście, że kwestie dotyczące właśnie chociażby regulacji cen, chociażby właśnie zasad organizowania dystrybucji źródeł chociażby energii, ciepła, nadal będą dyskutowane, będą wywoływały wiele kontrowersji, będą wywoływały wiele emocji, ale no niestety żyjemy w takim świecie, który po prostu wygląda tak, a nie inaczej. I przypomnę też, nakłada na to się wszystko też tak zwana zmiana klimatyczna, która też w tym momencie spowodowała dokładnie przyjęcie wielu rozwiązań, które mogą...
Nie obniżają ceny energii.
Mogą w tym momencie przyczynić się do na przykład wzrostu pewnych zjawisk cenowych. Możliwe, że nie muszą, tak? Ale z drugiej strony świat też rozumie, że jeżeli my nic nie zrobimy z tym, co się dzieje z naszym klimatem, to też zmierzamy powoli ku pewnej katastrofie.
I to są tematy, które będą poruszane na szczycie energetycznym Rady Europy już w październiku. Karol Zieleński, no każdy z nas odczuwa to na rachunkach, prawda?
Odczuwa, tak, ale tutaj równocześnie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd jest w stanie przeznaczyć łącznie 1,5 miliarda złotych w roku 2022 dla osób, które są najmniej, mają najmniej środków finansowych na dopłaty do rekompensujące ten wzrost cen energii, czyli to mogą być rodziny wielodzietne, emeryci i renciści. To nie jest sytuacja, te ceny nie dotyczą tylko Polski, ceny na całym świecie rosną. Zresztą panowie przypomnijcie sobie zapowiedź tego, co dzisiaj przekłada się na ceny, czyli niemożliwość zatankowania samochodu w Wielkiej Brytanii. To była taka pierwsza zapowiedź, że coś tutaj się będzie działo.
Tam brakuje też kierowców.
Ale tam chodziło o kwestię organizacji dystrybucji. Brexit niestety przynosi negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o brytyjski rynek pracy, więc to akurat zupełnie różne rzeczy.
Panie radny, rynek ma wiele pochodnych. Pojawiło się tutaj wyższy popyt niż podaż, niezależnie od tego, czym ta podaż została zaburzona i ceny energii rosną. To jest problem całej Unii i
ja odniosłem się
świata
do tego, co pan mówił o braku paliw na rynku brytyjskim.
Maciej Buszkiewicz.
Panie rektorze, rzeczywiście to jest, staje się problemem globalnym, natomiast ja przypominam sobie jeszcze kilka lat temu, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że będą te ceny rosły i te dopłaty już miały być. W związku z tym to, że pan premier Morawiecki obiecuje w tej chwili, no to nie wiadomo, czy rzeczywiście tak się stanie. Do tego 1,5 miliarda proponuje dorzucić 1,5 miliarda z tego potencjalnie wybudowanego muru, który ma być wybudowany i będzie można większej ilości osób to dostarczyć. Natomiast rzeczywiście to, o czym była mowa, że ten świat popandemiczny, chociaż no tak naprawdę jesteśmy, nie ukrywajmy, w trakcie, to, że sobie poluźniliśmy sami w tej chwili to, a pandemia to jest temat, o którym moglibyśmy zaraz mówić jeszcze z drugą audycję.
Wielokrotnie mówiliśmy w tym programie.
Tak, moglibyśmy kolejną audycję z tego zrobić, natomiast to, co nam pokazało właśnie zerwane łańcuchy dostaw, które powodują, że wiele rzeczy poszły do góry, to, że Europa i cały świat, ale dobrze, że Europa zrozumiała to, że nie można wszystkiego opierać na produkcji w Chinach i i wypychania wszelkiej produkcji do krajów trzeciego świata, ponieważ tam będzie taniej, że ten świat rzeczywiście popandemiczny się bardzo mocno zmieni i to myślę w najbliższych czasach odczujemy. Oczywiście to spowoduje, ta zła sytuacja powoduje też postęp w wielu dziedzinach, przyspieszony postęp w wielu dziedzinach. Ja mam nadzieję, bo chociażby mówimy o fotowoltaice, że łatwo jest pozyskać
energię, ale trudniej ją zmagazynować.
Ale trudniej ją zmagazynować i Boże, Tu pójdą bardzo teraz duże nakłady finansowe na to, żeby rzeczywiście zadbać o to.
Sebastian Pienkowski.
No pan kolega z Nowej Lewicy, przepraszam, no nie dodał, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że ceny będą rosły, ale bez bardzo prostej przyczyny. To właśnie premier Miller wstrzymał budowę Baltic Pipe, bo gdybyśmy wtedy nie wstrzymali, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że mamy już dywersyfikację i nie płacilibyśmy tyle Rosjanom. To wicepremier Pawlak jako minister gospodarki bezrefleksyjnie, bez żadnych negocjacji podpisywał olbrzymie kontrakty z olbrzymią kasę na rosyjską ropę i gaz. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze kończy Baltic Pipe, po drugie kończy chorą współpracę na niezdrowych, niekonkurencyjnych zasadach z Rosją i dzięki temu dzisiaj, jak państwo czytacie, siła nabywcza na przykład, licząc to, żeby uczciwie policzyć, dzisiaj w Hiszpanii prąd jest 2 razy droższy niż w Polsce i dzięki działaniom Prawa i Sprawiedliwości ten prąd jeszcze nie jest taki drogi, ale gdybyśmy to zrobili wcześniej, gdyby właśnie nasi koledzy z opozycji mieli wyobraźnię i działali na rzecz Polski, dzisiaj byśmy jeszcze niższe ceny mieli. Niestety dopiero to nasz rząd wprowadził.
Trudno jednak porównać ceny hiszpańskie z naszymi adwokatem, tak?
Że tak są.
Ale powiedziałem, licząc siłę nabywczą pieniądze, nie wiem, czy panowie słuchacie.
No właśnie, tak, właśnie to jest ważne i to jest zasadnicza różnica. Ja tylko powiem tak, że też jeśli chodzi o właśnie o kwestię dotyczącą cen, no to w Polsce mamy na dzień dzisiejszy najwyższą, jeśli chodzi o Unię Europejską, inflację. I za to też w dużej mierze jest tutaj pełna odpowiedzialność rządu. Natomiast gdy tak kolega znowu licytuje, co tam...
Fakty, nie licytuje.
Co tam w tym momencie my sprowadzaliśmy rzekomo drogi gaz, drogą ropę, to ja powiem, no, dlaczego sprowadzacie węgiel z Rosji, tak? Przez lata całe waszych rządów, tak?
No, węgiel z Rosji był sprowadzany już od dawna.
Znaczy ja tylko, oczywiście panie rektorze, tylko po prostu pokazuję, jak ta retoryka kolegi radnego jest błędna i ona do niczego nie prowadzi. Poza tak zwaną licytacją.
I wyburzamy bloki energetyczne, które niedawno zaczęliście budować, a teraz jeszcze nie skończyliście, już burzycie.
Polityka Unii Europejskiej.
To była błędna decyzja, niestety, ale rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Polityka Unii Europejskiej.
Dziękuję bardzo panu za dzisiejsze spotkanie.
Za zieloną energię.
Nie.
O zielonej energii też moglibyśmy rozmawiać. Już nieraz w tym studiu zresztą też była mowa. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Radosław Rudecki, Platforma Obywatelska, dziękuję
bardzo.
Dziękuję,
miłego weekendu życzę państwu.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Oraz Maciej Buszkiewicz, przewodniczący Nowej Lewicy w Gorzowie, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.